Dobra, ja się nazywam Grzegorz Strzelczyk, jestem księdzem i kazali mi do was coś powiedzieć. I zdaje się, że to ma być trochę wstęp, rozumiem, do całej serii dotyczącej Soboru Watykańskiego II. Tylko Konstytucja o Kościele, czy cały Sobór? Okej, dobra. No to, żebyście mieli jakiś taki obraz, skąd się wzięło to, co się wydarzyło w tych latach 60. i zwłaszcza skąd się wzięło pewne nachylenie Soboru, to musimy się cofnąć trochę w czasie mniej więcej do wieku XII i XIII. Także to szybciutko pójdzie w ogóle, więc spoko. Kojarzycie kogoś takiego, kto się nazywał Abelard? Jak tam mieliście jakieś liceum, to był Abelard i Heloiza i to jest ten Abelard. Tylko że akurat Heloiza tu jest mniej istotna w tym kontekście. W XII i potem w XIII wieku, ale mówimy najpierw o XII, zaczyna się w Europie, w tych krajach, które były już w miarę cywilizowane, takie bardzo poważne przebudzenie intelektualne. Jego owocem jest także uniwersytet, wynalazek takiej instytucji jak uniwersytet w ogóle, ale też tam się dzieje pewien przełom, jeżeli chodzi o metody w teologii. Bo Abelard zauważył, że nie wystarczy, kiedy mamy jakieś pytanie, problem, zastanawiamy się, jak się Bóg objawił, po prostu odwołać się do autorytetu. Do jego czasów, do tego XII wieku, jak teolog miał problem, no to sprawdzał, co tam ojcowie Kościoła powiedzieli, no i jak znalazł odpowiedni cytat, to miał problem rozwiązany. Ewentualnie jak znalazł jeszcze w Piśmie Świętym, to już było w ogóle święto lasu i spokój. Abelard zwrócił uwagę na to, że jest pewien problem, bo w bardzo wielu kwestiach możemy znaleźć autorytety, które sobie przeczą. Czyli jeden ojciec mówił tak, a drugi mówił tak. Więc samo powołanie autorytetu nie rozwiązuje nam problemu. I oni wtedy bardzo mocno posługiwali się logiką formalną jako narzędziem. Czyli wpadli na to, że można za pomocą narzędzi logicznych przeprowadzać rozumowania, które doprowadzają do dużego stopnia pewności w konkluzjach. I to było dla tej kultury strasznie ważne i z tego wyrasta współczesna nauka, trzeba pamiętać. My do dzisiaj używamy tych samych narzędzi, nie wiedząc o tym, bo one są zaimplementowane w komputerach. Cała logika Arystotelesa tak naprawdę jest wsadzona do urządzeń, którymi się dzisiaj posługujemy. To sprawiło, że po zastosowaniu tych metod logiki formalnej nagle teologia była w stanie mierzyć się z mnóstwem bardzo nawet złożonych pytań. To było świetne narzędzie analityczne. I w XIII wieku, kiedy już doszedł do tego uniwersytet jako instytucja, nastąpił gigantyczny rozkwit teologii. To jest czas, kiedy działa święty Tomasz z Akwinu, to jest czas, kiedy działa święty Bonaventura, Albert Wielki i tak dalej. To znaczy samo wymienianie nazwisk ówczesnych mistrzów, z których znacząca część jest świętymi, by nam trochę zajęło. I wtedy zaczynają powstawać też takie gigantyczne dzieła, które próbują zebrać całość teologii, znaczy całą opowieść o Bogu, o świecie, o człowieku, o moralności jakby w jednej książce. Najbardziej znanym takim dziełem jest Suma Teologiczna świętego Tomasza z Akwinu. On jej nie dokończył, bo zmarł w 1274. Jeden z jego uczniów dokończył dzieło. Za czasów Tomasza i potem w XIV wieku takich dzieł powstawało dużo, ale z czasem to Tomaszowe zaczęło dominować. To był skończony geniusz rzeczywiście i ten sposób, w jaki on spójnie opowiedział wiarę, no do dzisiaj dla tych, którzy się tym interesują i potrafią się jakby zmierzyć z tymi starymi tekstami, to jest coś zachwycającego. Kłopot polegał na czym? Ano na tym, że ten autorytet Tomasza był tak duży, że właściwie wszyscy następni teologowie w dużej mierze powtarzali to, co on mówi i jego sposób mówienia. Tak minął wiek XV, XVI, XVII, XVIII. A w międzyczasie trochę się wydarzyło na świecie. To znaczy tenże uniwersytet, o którym mówiliśmy, doprowadził do tego, że ludzie wyspecjalizowani w poznawaniu świata zaczęli odkrywać nowe metody. Zaczyna się zmieniać wizja świata od XVI-XVII wieku. Wiecie, wchodzi fizyka, wchodzą badania oparte na eksperymencie. Zaczyna się rodzić świadomość historyczna od XVIII wieku. Czyli umiejętność krytycznego badania przeszłości, nie tylko na zasadzie, wiecie, tam Długosz napisał o dwóch nagich mieczach pod Grunwaldem, to zakładamy, że one tam były. Nie? Wysoce mało prawdopodobne. Nie? Ale wymyślono na przykład to, że można na te pola iść i tam pogrzebać w ziemi. Jeżeli tam rzeczywiście była ta bitwa, to znajdziemy tam jakieś pozostałości. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kościół jest tym trochę zaskoczony, delikatnie mówiąc. I popełnia wtedy patentowy błąd. To jest, mówimy o XVIII-XIX zwłaszcza wieku. W teologii pojawia się takie założenie, że trzymajmy się tego Tomasza. To jest takie fajne i takie kompletne i takie nasze, że nam wystarczy. A te wszystkie nowinki to one przeminą, a my przetrwamy przy tym języku i tak dalej, i tak dalej. No i co się zrobiło? Zrobiło się to, że sposób myślenia o świecie, opisywania go w naukach przyrodniczych zwłaszcza, ale nie tylko, w historiografii i tak dalej, zaczął odpływać od tego, co było językiem Kościoła. Bardzo mocno. Bo myśmy się ciągle posługiwali kategoriami z XIII wieku właściwie. I to wręcz zakazywaliśmy używania innych. To było strasznie bolesne, bo na przełomie XIX i XX wieku ktokolwiek próbował w teologii posłużyć się czym innym niż Tomaszem, to mógł liczyć na zaproszenie do Rzymu z własnym drewnem. Nie? Znaczy, drewno to jest żart oczywiście, ale ilość sankcji nakładanych na teologów, którzy próbowali innych metod, a zwłaszcza użycia metody historycznej do badania Pisma Świętego, była znaczna. Był w tym jeden wyłom. Znaczy, zakazano używania metod historycznych, tych nowych metod badawczych do Pisma Świętego i do historii dogmatu, czyli do historii, nie wolno było powiedzieć rozwoju doktryny, bo się nie rozwijała, ona spadła z nieba w postaci Tomaszowej, ale nie wolno było stosować metod historycznych. Natomiast nie było zakazu w odniesieniu do ojców Kościoła. Czyli można było z tymi nowymi metodami siąść do czytania, powiedzmy, świętego Augustyna, Ambrożego z Mediolanu, Ireneusza z Lyonu i tak dalej, i tak dalej. No to jak nie można było innych rzeczy, to kto żyw rzucił się na to. I to było tyle nowe, że w tej starej metodzie nie czytało się tekstów od początku do końca. Pracowało się tak naprawdę na fragmentach. Potrzebny mi był argument do udowodnienia tezy. I często teologowie nie widzieli oryginalnych tekstów tam Augustyna czy ten, tylko pracowali na takich wyborach, które już były tematycznie ułożone. Jak teolog potrzebował argumentu, otwierał sobie tam indeks, znajdował argument i już było fajnie. Ale nie czytano tekstów. I XIX wiek przynosi zmianę podejścia. Nagle zaczyna się na potęgę czytać teksty ojców. I je wydawać, bo to jeszcze była kwestia tego, że one nie były dostępne. W połowie XIX wieku taki wydawca, który się nazywał Mini, doprowadza do tego, że zostaje wydana taka seria Ojców Kościoła, która ma dwie części, łacińską i grecką. W obu seriach, czy w obu podseriach jest po 200 tomów in folio, czyli w tym największym formacie wydawniczym, po 1500 stron każde. Wiecie, to jest... Tak, to całą tą ścianę by można było zastawić, ale w momencie, kiedy oni kończą publikację, a to są lata późne 60. XIX wieku, każda szanująca się biblioteka ma ścianę z ojcami Kościoła. Wystarczy tam się zamknąć na 5 lat i można się jakby zapoznać z całą myślą pierwszych wieków. Końcówka XIX wieku to jest gigantyczna ilość tekstów, które się rodzą z tej lektury. I robi się problem. Dlaczego? Dlatego, że oni czytają to, jak to było w tych pierwszych wiekach i dlaczego tak było, bo tam często są uzasadnienia w kontekście, które były kompletnie jakby poza horyzontem. I przykładają to teraz do ówczesnej sytuacji Kościoła, choćby do liturgii. Jakbyście byli w połowie XIX wieku i przeżywalibyście Triduum Paschalne, to kiedy byście szli na Wigilię Paschalną? W sobotę rano. W sobotę rano. Bo na skutek tego, że był post eucharystyczny, do pierwszej mszy, tak przesuwano sobie na wcześniej, na wcześniej, na wcześniej, na wcześniej. No i Wigilia Paschalna wylądowała w sobotę rano. Potem się Pana Jezusa z powrotem zanosiło do grobu, jakby nigdy nic. I się go drugi raz zmartwychwstawało, potem w procesji rezurekcyjnej w niedzielę rano. A teraz oni czytają tych ojców, a tam jak wół stoi, że to Wigilia Paschalna to w ogóle jest w nocy, nie? Że to jest noc Paschy i w ogóle rano się kończy ta liturgia i się ogłasza zmartwychwstanie. Wiecie, to... I ta wiedza narasta. Co do pewnej, wiecie, nieprzystawalności, pewnej praktyki Kościoła, jego języka, do tych pierwotnych intuicji. Bo mnóstwo z tych pierwotnych rzeczy się pogubiło. Tak dochodzimy do pierwszej połowy XX wieku, kiedy masa krytyczna już jest taka, że papieże zaczynają reformować. Reforma Triduum Paschalnego na przykład to są lata 50., jeszcze przed soborem. No bo trzeba to, wiecie, to już nie można tego, trzeba to na wieczór, nie? W Polsce w latach 50. wyszła instrukcja episkopatu, która zalecała, że absolutnie Wigilia Paschalna ma być po zmroku, i procesja rezurekcyjna ma być zaraz po Wigilii Paschalnej. Lata 50. XX wieku. Nie pytam, w której parafii jeszcze jest rezurekcja oderwana od Wigilii Paschalnej. I z tego jest też sobór, to znaczy z tej potrzeby zmierzenia się ze świadomością, że te pierwotne intuicje, które chrześcijaństwo miało z ogromną siłą żywotnie na początku, je trzeba powiedzieć do świata, w którym żyjemy, takim językiem, żeby ten świat zrozumiał. Bo ten język Tomasza XIII-wieczny naprawdę już nie. I tak się rodzi idea, którą wyrażano w czasach soboru włoskim słowem aggiornamento, najprościej mówiąc, uaktualnienie. Nie? Uaktualnienie dotyczące przede wszystkim języka, sposobu opowieści Kościoła o sobie samym. Nie? I jak sobór się zaczął rozwijać, to jedno z pytań, które ojcowie sobie postawili, to jest takie, jak mamy opisać to, czym Kościół jest? Jak opowiedzieć to, czym Kościół w ogóle jest w planie Bożym. To było o tyle potrzebne, że żaden poważny, wcześniejszy dokument, poza jedną encykliką z 1943 roku, a to była wojna, więc mało kto ją czytał wtedy, nie opowiadał o Kościele w sposób, wiecie, taki porządny. Więc Konstytucja Lumen Gentium, to której się zaraz przyjrzymy, przynajmniej w pierwszym jej rozdziale, to jest na dobrą sprawę pierwszy bardzo poważny dokument Kościoła mówiący o Kościele. No bo Kościół w zasadzie nie powinien się sobą zajmować za bardzo. Czasem musi, ale nie, zadaniem Kościoła nie jest zajmowanie się Kościołem. Dlatego też przez długi czas taki dokument wydawał się niepotrzebny. I jak ojcowie się zebrali i komisje zaczęły przygotowywać dokumenty, to oczywiście ta kwestia opisania tego, czym Kościół jest, stanęła jako jedno z zadań soboru. Komisja przygotowawcza, która pracowała jeszcze przed soborem, miała taki cwany pomysł, żeby wziąć materiał z poprzedniego soboru, Soboru Watykańskiego I, który został przerwany przez wojnę, w związku z tym tematem się nie zajął. Wziąć tam ten materiał, trochę go przepracować, przepucować, trochę tam i będziemy mieli gotowe. I tak zrobili. To znaczy komisja przygotowawcza na dobrą sprawę położyła przed ojcami schemat XIX-wieczny, lekko podrasowany. I on poszedł do kosza. Znaczy nie w całości do kosza, ale w 90% właściwie poszedł do kosza, więc jak się sobór zaczął, to pierwszym aktem było rozpoczęcie jakby prac od nowa nad tym schematem o Kościele. I ja wam odpuszczę historię powstawania dokumentu, bo to jest trochę nudne i od razu przejdę do omówienia go. Tam jest 8 rozdziałów w sumie, przy czym rozdział 8 jest o Matce Bożej. I on tam został trochę przyklejony i ma innych autorów niż cała reszta. Bo sobór się zastanawiał, jak podejść do Matki Bożej, żeby było dobrze. No i chodziło z jednej strony o to, że tam sporo rzeczy trzeba powiedzieć, bo znowu o Matce Bożej też nie było porządnego dokumentu takiego syntezującego, więc zróbmy to przy okazji soboru. Z drugiej strony ewidentnie Matka Boża była członkiem Kościoła, jest członkiem Kościoła w chwale, w związku z tym mówić o niej trzeba jako o ikonie Kościoła, no to musimy to wsadzić do konstytucji. Tylko jak? To było, nie? No bo tu robimy o Kościele i to jest fajne, a tu mamy osobny dokument robiony przez innych autorów o Matce Bożej, jak to spiąć? Ano, zaraz wam powiem, jak to spięto. W każdym razie 8 rozdział jest trochę osobny. Jak zerkniecie do konstytucji, to miejcie świadomość, że to było pisane jakby samodzielnie, a potem lekko zszyte zresztą. 7 rozdziałów, które mamy w konstytucji, one opisują jakby kolejne aspekty czy wymiary jego życia. Zaczyna się od tajemnicy Kościoła w ogóle, od misterium Kościoła i to sobie dzisiaj trochę szczegółowiej opowiemy, co tam jest. Potem jest mowa o ludzie Bożym, czyli o tym, co dotyczy wszystkich wierzących. Potem następny rozdział jest o hierarchicznym ustroju Kościoła, zwłaszcza o episkopacie, tam głównie jest o biskupach i o ich posłudze w Kościele, jako pewnym fundamencie. To jest 3. Potem jest rozdział o świeckich. Potem jest rozdział o powszechnym powołaniu do świętości w Kościele. Potem jest rozdział o zakonnikach i wreszcie o wymiarze, to teraz trudne słowo będzie, eschatologicznym Kościoła, czyli o tym, że Kościół pielgrzymuje na świecie, ale jest przeznaczony do tej rzeczywistości ostatecznej, ku której zmierzamy. I ta rzeczywistość ostateczna to jest cel Kościoła, który warunkuje jego codzienność. I teraz Maryja jest realizacją tego celu, w związku z tym tam się spięło to z tym 8 rozdziałem. Nas interesuje teraz rozdział 1, który ma tytuł Misterium Kościoła i trzeba zacząć od tego słowa misterium. Najlepiej go nie przekładać na polski. Bo czasami w przekładzie będziecie mieli tajemnica Kościoła. I tu jest jedna zasadnicza różnica pomiędzy tym misterium, czy mysterion po grecku, tym misterium po łacinie, a tajemnicą po polsku. Po polsku tajemnica to jest coś takiego, że ja wam nie powiem, ale mógłbym. Nie? Bo jak mówimy o tajemnicy, to mówimy o czymś, co zasadniczo da się objawić, tylko z jakiegoś powodu objawienia nie jest. A misterium to jest coś takiego, co pozostaje zakryte i nie da się odkryć. Bo samo w sobie ma coś takiego, co sprawia, że tylko do pewnego stopnia jesteśmy w stanie tam zajrzeć. I jak mówimy o misterium Kościoła, to mówimy głównie o tym, że jakby nasze takie ludzkie spojrzenie nie jest w stanie do końca przeniknąć tego, czym Kościół jest, bo w nim jest też działający Bóg, który jest nieprzeniknięty. My tam, wiecie, to jak podchodzimy do Boga, to On zawsze nam się wymknie, bo jest większy. My tego, nasze rozumki tego nie ogarną. A teraz, jeżeli Kościół jest miejscem działającego w historii Boga, no to coś z tej tajemnicy Boga jest też tajemnicą Kościoła, czy misterium Kościoła. I od tego, dlatego taki jest ten tytuł. Kościół nie jest tylko i wyłącznie rzeczywistością widzialną, społecznością, instytucją, hierarchią, nawet ogółem ochrzczonych nie jest. Jest najpierw tajemniczym, czy misteryjnym działaniem Boga w świecie poprzez ludzi. I to jest dość istotne na początku. Konstytucja nosi tytuł Lumen Gentium. Jak wiecie, dokumenty kościelne noszą tytuł od pierwszych słów. Lumen Gentium oznacza światłość narodów. I tu jest bardzo ważny wątek, a mianowicie jak konstytucja mówi światłość narodów, to ma na myśli co albo kogo? Konstytucja jest o Kościele, przypominam. Chrystusa. Chrystus jest światłością narodów, nie Kościół. I ta światłość Chrystusa odbija się na obliczu Kościoła. Kościół nie jest światłością. To jest też bardzo świadomie wybrany wątek na samym początku. I teraz, jeżeli Chrystus jest światłością narodów, to Kościół ma zadanie ogłoszenia go albo oświetlenia jego światłością wszystkich narodów. Czyli od razu przemycamy za pośrednictwem tego pewien wątek związany z naturą Kościoła. Teraz ten pierwszy rozdział o tajemnicy Kościoła świadomie nie daje definicji. Czyli jakbyście szukali w dokumentach Kościoła definicji Kościoła, to jej nie ma. I to jest świadomy manewr ojców. Bo jeżeli my mówimy, że Kościół jest misterium, to jest coś, czego się nie da w sposób skuteczny zdefiniować. My możemy co najwyżej opisywać kolejne przybliżenia, ale nie dojdziemy do definicji formalnej. Po prostu nie da się. W związku z tym nie próbujmy, zostawmy, odłóżmy. Tak? Więc będziemy mieli w tym rozdziale różne określenia Kościoła, ale nie będziemy mieli definicji. Jedno z takich określeń jest bardzo cwane. Zaraz w pierwszych akapitach się znajduje. A mianowicie, Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. To jest jedno z najbardziej cwanych zdań w ogóle w całym tym pierwszym rozdziale. Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem. I teraz musimy sobie rozkminić, co to jest sakrament. Co to jest sakrament? Widzialny znak niewidzialnej łaski to jest definicja oparta na świętym Augustynie, czyli sięgająca przełomu IV i V wieku i ona jest niepoprawna. Znaczy, ona jest poprawna do pewnego stopnia. Już mówię, czemu jest niepoprawna. Jak święty Augustyn formułował to określenie, to Kościół nie miał jeszcze wypracowanej pełnej nauki o sakramentach. To Augustyn był jednym z tych, którzy ją wypracowywali dopiero. I on słowem sakramentum określał nie tylko siedem sakramentów, tak jak my dzisiaj je rozumiemy, ale także szerszą rzeczywistość związaną ze znakami łaski, także innego rodzaju, tym, co my nazywamy dzisiaj sakramentaliami. Jak wchodzicie, nie wiem, do kościoła i robicie znak krzyża wodą święconą, to nie jest sakrament. Zgadza się? A jest to widzialny znak niewidzialnej łaski? Obawiam się, że jest. Zatem tam trzeba dołożyć jeszcze jedno. Do tego widzialny znak niewidzialnej łaski dodajemy jedną rzecz. Skuteczny sam z siebie. Bo w sakramentach tych siedmiu, które nazywamy ściśle sakramentami, Bóg działa zawsze w taki sam sposób, z takim samym skutkiem, ilekroć dzieje się znak. Jak chrzcimy dziecko, to ono zawsze będzie ochrzczone, to znaczy w nim skutek będzie taki sam. Chrzcimy dorosłego, obojętnie, tak? Niezależnie od wieku, płci, mądrości, to skutek będzie taki sam i on zawsze zajdzie. A jak robimy znak krzyża wodą święconą, to tak naprawdę prosimy Boga, żeby odżyły w nas skutki chrztu, ale efekt zależy od naszej świadomości, od naszego zaangażowania w tym geście i tak dalej, i tak dalej. To nie jest z automatu. Tu jest zasadnicza różnica. I teraz, kiedy na początku XX wieku zaczęto się jakby na nowo właśnie zastanawiać nad tą logiką sakramentów, to jeden z holenderskich teologów, albo belgijskich, nie chcę teraz pomieszać, ale zwrócił uwagę na rzecz taką, że ta logika znaku i łaski, czyli Bożego skutecznego działania, ona w sakramentach jest jakby na końcu. Żeby ją dobrze zrozumieć, to trzeba się cofnąć. Teraz jakbyśmy się zapytali tak. Co jest najbardziej w całej historii ludzkości skutecznym znakiem Bożego działania? Chrystusowe człowieczeństwo. To mieliśmy dzisiaj w Ewangelii też. Jezus jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski Bożej. Teraz ta widzialność domaga się wiary, tak? Żeby rozpoznać w nim Boga, to trzeba tam uwierzyć, bo to jest schowane. Zatem Chrystus jest sakramentem źródłowym. Bo w nim ta logika jest wyjściowa. Teraz Chrystus pozostawia po sobie co? Wspólnotę uczniów. Nie, Ewangelii nie zostawia, to ta wspólnota dopiero ją napisze. Zostawia po sobie wspólnotę uczniów. I to jest sakrament wtórny. Bo Chrystus zostawia tej wspólnocie Ducha Świętego. I dlatego Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem zjednoczenia ludzi z Bogiem, jedności całego rodzaju ludzkiego. Czyli mamy Chrystusa, który jest sakramentem wyjściowym, potem mamy Kościół, który jest sakramentem pochodnym, a potem ten Kościół sprawuje 7 sakramentów tych punktowych już jakby. Tak? I dopiero jak ułożymy Kościół w tej rzeczywistości, to mamy co? Z jednej strony zadanie Kościoła, czyli jednoczenie ludzi z Bogiem także za pomocą 7 sakramentów, a z drugiej strony mamy kompletną niesamodzielność Kościoła. Bo on to może robić tylko mocą Chrystusa i tylko w Chrystusie. I to jest bardzo cwane zdanie i ono do dzisiaj jest jednym z najlepszych określeń Kościoła, bo pozwala też zachować pewną równowagę pomiędzy jego widzialnością, bo Kościół jest znakiem. Jeżeli ktoś jest niewierzący, to jak on ma dojść do Boga? On widzi Kościół. On widzi widzialność tego znaku. Nie ma innej drogi. To się przechodzi przez widzialność Kościoła. A tą widzialnością jesteśmy my i to jest akurat słabe. No ale tak to Pan Bóg ustanowił. Zatem jak odtąd będziecie słyszeć, że Kościół jest w Chrystusie sakramentem, to będziecie wiedzieć, że to jest pierwszy punkt 1 rozdziału Konstytucji o Kościele. I jak pójdziemy potem dalej, to ten pierwszy punkt pokazuje, że cała rzeczywistość Kościoła bierze się z tego, że Bóg chce dla nas dobrze, najprościej mówiąc. A jako, że wcześniej zgrzeszyliśmy, to chcenie dobrze przyjmuje formę zbawienia. Bóg Ojciec chce dla nas dobrze, więc nas stworzył, myśmy upadli. Chrystus przyszedł, żeby nas wyrwać z grzechu i po to został nam też dany Duch Święty. Czyli Kościół nie jest opisany w kategoriach, wiecie, definicji statycznej, tylko jest pokazany jako dziejąca się historia zbawienia. To jest Bóg, który przychodzi i coś z nami i dla nas robi poprzez Chrystusa w Duchu Świętym. I ta wspólnota, która tego doświadczyła, to jest Kościół. I tam jest bardzo konsekwentnie przyjęta, my to w teologii nazywamy perspektywa trynitarna, czyli Trójca tam cała działa. Ojciec ma zamysł i to wszystko uruchamia. Chrystus nas przeprowadza do nowego życia, a Duch napędza potem to nowe życie we wspólnocie. Ten opis misji Ojca Chrystusa i Ducha Świętego to jest znacząca część tego rozdziału. Nie będę tego opowiadać, bo to jest mniej więcej coś, czego się można domyślić. Odsyłam do tekstu. Ile ja mam jeszcze czasu? Już nic, nie? Koniec. Dobra. Jestem jak ruski czołg. Ja zaczynam, to jadę. To już tylko szybko powiem. Jedna z kwestii bardzo ważnych, jak się zaczynał Sobór, to było to, czy my jako katolicy jesteśmy jedynym i w całości Kościołem Chrystusowym? Czyli czy prawosławni, czy protestanci to też są kościoły chrystusowe, czy też nie? No i kwestia była taka, co jest skutkiem chrztu? Jak człowiek zostaje ochrzczony, to się staje czym? Chrześcijaninem, czyli członkiem Kościoła, a członkiem Kościoła się staje dzięki temu, że staje się członkiem kogo? Chrystusa. I teraz, czy prawosławni mają ważny chrzest? Tak czy nie? Tak, i Kościół to od zawsze uznawał. No to jak ktoś jest ochrzczony w kościele prawosławnym, to na skutek chrztu staje się członkiem Chrystusa. Więc my nie możemy powiedzieć, my tylko katolicy jesteśmy prawdziwym kościołem chrystusowym, bo jest kłopot, tak? W tym ciele Chrystusa, sakramentalnie narodzonym, są też członkowie innych wspólnot chrześcijańskich. I to, co Sobór próbuje zrobić w tym rozdziale, to jest powiedzieć też tak, że okej, my mamy silne przekonanie, że z tego, co Jezus zostawił Kościołowi, zachowaliśmy najwięcej elementów. Ale to nie oznacza, że nie ma przestrzeni działania Ducha Bożego także w innych wspólnotach katolickich. To jest ważne bardzo i dlatego to ojcowie umieścili zaraz na początku tego rozdziału. Ale jako, że czas nam się kończy, to koniec. Dziękuję bardzo.